Nawiązując do nauki Soboru Watykańskiego II sprzed 60 laty, która wciąż jest inspiracją dla Kościoła, można powiedzieć, że liturgia jest źródłem i szczytem życia chrześcijańskiego, ale jest także szkołą wiary. To właśnie tu, w ramach liturgii, uczymy się wiary. Coroczny cykl wydarzeń zbawczych, które przypominamy sobie w roku liturgicznym, przy pomocy takiej jakby metody spiralnej podnosi naszego ducha ku wyżynom wiary. Co roku rozważamy te same wydarzenia zbawcze, ale oglądamy je za każdym razem z innej nieco perspektywy. Te same, ale nie takie same. Zmienia się bowiem rzeczywistość, która nas otacza, zmienia się nasze życie i zmieniamy się my sami. I po raz kolejny wchodzimy w Wielki Post i będziemy przeżywać te same dobrze znane nam prawdy, a jednak będziemy je przeżywać w nieco innej perspektywie, z nieco innym bagażem doświadczeń, tych dobrych i tych mniej chlubnych, ale ufajmy, że już nieco bliżej, czy nieco wyżej w poziomie duchowym. Charakterystyczne, że pierwsza niedziela Wielkiego Postu, jak nie trudno zauważyć, podsuwa nam do rozważenia doświadczenie diabelskiego kuszenia, które było udziałem samego Chrystusa. Jak widać, diabeł nikomu nie oszczędzi swojego towarzystwa, bo skoro ośmielił się kusić Zbawiciela, to o ileż bardziej nie zawaha się kusić każdego człowieka z wyjątkiem Najświętszej Maryi Panny Niepokalanej. Uderza nas to, że dzisiejsza relacja w wersji markowej jest wyjątkowo oszczędna, jest bardzo lakoniczna. Są to dosłownie dwa zdania na temat kuszenia Jezusa. Trzy zdania. Duch wyprowadził Jezusa na pustynię, 40 dni przebył na pustyni kuszony przez szatana, żył tam wśród zwierząt, aniołowie zaś mu usługiwali. Tyle. Znacznie szczegółowsze, bogatsze i bardziej dramatyczne są przekazy Mateusza i Łukasza. Tymczasem Marek jest bardzo lakoniczny. Mimo swej zwięzłości, mimo tej oszczędności słów, relacja markowa jest jednak dość bogata w treść i w symbole, a spośród symboli uderza nas przede wszystkim ów znak pustyni. Pustynia to akurat w tamtym czasie i w tamtym rejonie nic nadzwyczajnego. Cała Judea to praktycznie jedna wielka pustynia. Miałem kiedyś okazję patrzeć na tę pustynię z okolic Jerycha. Taki teren pagórkowaty, gdzie od czasu do czasu się przebijają jakieś maleńkie kępki trawy czy uschniętych krzewów, a tak jak okiem sięgnąć, tylko kamienie i piasek. I wydaje się, że to miejsce zupełnie puste, odludne, ale kiedy my jako pielgrzymi czy jako turyści pojawiliśmy się w pewnym miejscu, nie wiadomo skąd, jakby z tego piasku, nagle pojawili się Beduini, pojawiły się wielbłądy, pojawiły się dzieci, ludzie, mnóstwo różnych, którzy chcieli nam od razu sprzedać chyba cały swój majątek. Pozornie pustynia pusta, ale to jest właśnie tylko pozór. Pustynia, choć pozbawiona generalnie bogactwa życia biologicznego, choć nigdy nie można powiedzieć, że na pustyni nie ma żadnego życia biologicznego, tak nie jest, to jednak tętni życiem duchowym. Dobrze wiedzieli o tym eremici zarówno czasów starożytnych, jak i czasów starotestamentalnych czy nowotestamentalnych, którzy doświadczali bliskości Boga nie w tłumie, nie w hałasie, ale właśnie na pustyni, w ciszy. Tak jak patriarchowie Abraham, Mojżesz, Eliasz, Jan Chrzciciel czy Jezus, który, jak czytamy wielokrotnie, podczas swej aktywności często udawał się na miejsca pustynne, aby się modlić, aby się spotykać i rozmawiać ze swoim Ojcem. Marek pisze, że Duch wyprowadził Jezusa na pustynię. Więc wyjście na pustynię w świetle tego to nie jest sprawa jakiejś mody czy potrzeby zrelaksowania się w sytuacji przepracowania w biznesie czy w działalności apostolskiej. Ale pustynia to jest przestrzeń sakralna, w którą wprowadza człowieka Duch Boży. Duch wyprowadził na pustynię, na miejsce spotkania z Bogiem. To swoiste rekolekcje, które Jezus odprawia, zanim podejmie publiczną działalność. Ludzie boją się pustyni, boją się samotności i ciszy, boją się, że w tej pustce usłyszą własne myśli, od których odwykli, bo odwykli od myślenia, od zastanawiania się nad sobą. Boją się, że w ciszy, tak jak Eliasz na górze Karmel, doświadczą bliskości Boga. I co wtedy? Z czym? I jak staną przed Panem? Tego ludzie się boją. Pustynia, o której mówi święty Marek, a zwłaszcza okres 40-dniowego pobytu na pustyni Jezusa, jako żywo przywołuje na pamięć historię narodu wybranego. Ów słynny Egzodus, kiedy Bóg w sposób cudowny wyprowadza naród wybrany z niewoli egipskiej, prowadzi go przez 40 lat po pustyni, aby ostatecznie wprowadzić do ziemi obiecanej. Ta pustynia więc obrazuje nam całe ludzkie wędrowanie przez życie. Pustynia to właśnie obraz życia człowieka, przez którą się przedzieramy i zdążamy do owej ziemi obiecanej. I tak jak Jezus na pustyni w ciągu 40 dni, tak i my w tej symbolicznej 40-dniowej wędrówce przez pustynię życia tyle razy doświadczamy właśnie kuszenia. Jest jeszcze jeden znamienny szczegół w trzecim zdaniu. Święty Marek pisze, że Jezus żył na pustyni wśród zwierząt i aniołowie mu usługiwali. Nie było przy nim ludzi. Rzecz ciekawa, że ilekroć czytamy w Ewangelii, że Jezus udawał się na miejsce odosobnione, to zawsze tam był sam. Szedł sam. Jeżeli nawet czasem towarzyszyli mu uczniowie, zostawiał ich, oddalał się i był sam na sam z Bogiem. W tym przypadku towarzyszyły mu tylko zwierzęta i aniołowie, jedyni towarzysze. Może dlatego, że nic nie mówili, że uszanowali ciszę, uszanowali intymność, prywatność Jezusa. Ale czy ten obraz zwierząt i aniołów, którzy towarzyszyli Jezusowi, nie kojarzy nam się z stanem rajskim, z tą idealną harmonią stworzeń, które wyszły z rąk Boga? Albo czy nie kojarzy nam się to z nadejściem czasów mesjańskich, o których pisze prorok Izajasz w 11 rozdziale, gdzie będzie, gdy nastaną czasy mesjańskie, będzie powszechna harmonia stworzeń do tego stopnia, że wilk będzie przybywał z owieczką, pantera z koźlęciem, ciele z lwem, krowa z niedźwiedzicą i nawet lew nauczy się jeść słomę tak jak wół. A skądinąd wiemy, że ekstremalne warunki zbliżają stworzenia do siebie. Pustynia potrafi działać cuda. Zbliża nie tylko do Boga, ale zbliża do ludzi i zbliża do stworzenia. Na przykład na pustyni nad potokiem Kerit Eliasz karmiony był przez kruki, które mu przynosiły pożywienie. Wprawdzie egzegeci doszukują się tam pewnego błędu językowego, który zupełnie zmienia sens tego zdania, bo nie pamiętam dokładnie hebrajskiego słowa, ale wystarczy tam przestawienie jednego znaczka i wtedy zamiast kruki wychodzi nam, że byli to po prostu miejscowi ludzie tam, czy Beduini tam mieszkający. Być może tak było. Ale niemniej ten przekaz jest bardzo wymowny. Biorąc pod uwagę inteligencję kruków i ich silne poczucie więzi stadnej, nie można wykluczyć, że tolerowały również wśród siebie kogoś takiego jak Eliasz. A co się tyczy samego kuszenia, to wyraźnie się wyczuwa, że święty Marek nie ma ochoty się nad tym specjalnie rozwodzić. Nie ma ochoty się zajmować kuszeniem, tak jak to czynią Mateusz czy Łukasz. Generalnie ewangelista Marek diabelskie sprawki odnotowuje dosyć często w swojej Ewangelii, ale wyraźnie pokazuje, że są to rzeczy, którymi nie należy zaprzątać sobie głowy. Jeżeli Marek mówi o tym, że Jezus wyrzuca złego ducha, to zawsze czyni to po to, żeby podkreślić Jego boską, mesjańską moc. Zawsze po to, aby podkreślić, że oto nadeszło Królestwo Boże. Nie mówi o działaniu szatańskim, o opętaniu, nie opisuje tych opętań, jak czynią to inni ewangeliści, ale jedynie tylko stwierdza suche fakty. Jezus wyrzucił złego ducha, okazał swoją boską moc. Koniec. Nie zasługuje to na więcej uwagi. Marek zdaje się śpieszyć, donieść, że czas się wypełnił i nadeszło Królestwo Boże. Trzeba się więc nawracać i wierzyć w Ewangelię. I gdyby nie bardziej szczegółowa relacja Mateusza czy Łukasza, to pewnie więcej byśmy nie byli w stanie powiedzieć na temat tego, co się wydarzyło na pustyni u początków publicznej działalności Jezusa. Tymczasem dwaj pozostali ewangeliści bardziej szczegółowo relacjonują, że były to trzy kuszenia, że szatan najpierw nakłania Jezusa, aby był samodzielny w objawianiu swojego bóstwa. Tymczasem Jezus przypomina, że ma być w sprawach Ojca, że trzeba pozostać posłusznym woli Ojca, że pełni nie swoją wolę, ale wolę Ojca. W drugiej pokusie diabeł sugeruje Jezusowi bardzo efektowne oddziaływanie, aby właśnie użył swojej boskiej mocy, by spełnił jakieś bardzo spektakularne cuda, aby cały świat się zadziwił tym. Ale Jezus nie daje się wciągnąć w tę szatańską grę. I wreszcie w trzeciej pokusie diabeł chce podzielić się z Jezusem władzą nad światem. Pod jednym warunkiem, że Jezus odda mu cześć. Zdumiewa zupełnie arogancja, pycha, głupota, przewrotność stworzenia, które swemu stwórcy proponuje taki układ. Trzeba być już chyba naprawdę skrajnie zdiablonym, żeby zgodzić się na takie myślenie, na takie stawianie sprawy. A Jezus w każdym z tych przypadków nie pertraktuje z szatanem, ale stanowczo, kategorycznie odrzuca jego ofertę, przywołując, że człowiek nie samym chlebem żyje, ale każdym słowem, które pochodzi z ust Bożych, przypominając, że Bóg jest ponad tym wszystkim, a ostatecznie mówiąc, idź precz szatanie. W tej duchowej walce nie ma miejsca na jakąkolwiek dwuznaczność, na jakąkolwiek miękkość, ale stanowczość. Jakie płyną wnioski więc z dzisiejszej perykopy ewangelicznej, tak charakterystycznej dla pierwszej niedzieli Wielkiego Postu? Po pierwsze, wniosek, jaki narzuca się, to ten, że naiwnością i pychą byłoby sądzić, że kuszenie mnie nie dotyczy. I tu nie chodzi tylko o sferę cielesną, ilekroć mówimy o kuszeniu, ale o wszystkie wymiary życia człowieka. Czasem bowiem bywają dotkliwsze te pokusy duchowe, aniżeli cielesne. Na przykład taką pokusą może być łatwe, szybkie uświęcenie się bez ascetycznego wysiłku, bez tego zmagania i potykania się o własną słabość. I pokusa zniechęcenia, że nie jestem jeszcze jak robaczek świętojański, że jeszcze wciąż przede mną tyle pracy, a za mną tyle śladów fałszywych moich kroków. To jest także dotkliwa pokusa. Trzeba zdawać sobie sprawę, że póki żyjemy, będziemy podlegali kuszeniu. Po drugie, konieczna jest walka z pokusą. Nie można się poddać w tej walce, która się nigdy nie kończy. Widzimy, że Jezus jest delikatny wobec grzeszników, ale twardy i bezwzględny wobec kusiciela, nie pertraktuje, ale go wyrzuca precz. Po trzecie, orężem w walce z pokusą, z szatanem jest, tak jak to słyszymy w dzisiejszej Ewangelii, przede wszystkim uległość Duchowi Świętemu, modlitwa, a zwłaszcza karmienie się Słowem Bożym. I wreszcie wniosek ostatni, jaki się nasuwa z refleksji nad dzisiejszą perykopą, to ten, że zwycięstwo jest możliwe, bo Chrystus pierwszy zwyciężył. Zwycięstwo jest możliwe, jeżeli uczestniczymy w Jego zwycięstwie, jeżeli walczymy Jego orężem, a nie własnymi siłami. To zwycięstwo jest możliwe, gdy człowiek otworzy się na bliskie już Królestwo Boże, nawróci się i uwierzy w Ewangelię.